Rok 1922 odgrywa ważną rolę, będzie odgrywać ważną rolę w dzisiejszej rozmowie. Rok 1922 to jest ten moment, w którym Virginia Woolf, pisząc swój dziennik, dzienniki zresztą w tłumaczeniu Magdy Heldel też można przeczytać, wspomina o tym, że rozpoczęła pracę nad godzinami, to był pierwotny tytuł pani Dalloway, ale jednocześnie w tym samym roku czyta Ulyssesa, Joyce'a, i mówi, że to nie wypał, nie podoba jej się ta książka, choć nie tylko z tego powodu wydawnictwo Virginia Woolf i jej męża nie wydaje tej opowieści. Więc to jest ważny rok z punktu widzenia tej książki, ale niespodziewanie zupełnie ten rok pojawia się też w drugiej książce. Nie będziemy dzisiaj, nie taki jest mój zamiar, szukać na siłę związków między tymi książkami, ale naprawdę niespodziewanie dużo je łączy. W 1922 roku rodzi się jedna z bohaterek tej opowieści, mianowicie ta, która zastąpiła główną bohaterkę w małżeństwie.
No, to się robi zawikłane. Uważaj, bo dużo wątków naraz wprowadzasz. Tak. Żadna z tych książek nie jest prosta, w sensie prostej fabuły, która zaczyna się w punkcie A i dąży do punktu B. Obie są meandryczne i obie działają na wielu poziomach naraz.
To teraz tylko powiem, wspomnę na marginesie zupełnie, żeby zamknąć sprawę Czechowicza, że w roku 1922 to był też bardzo ważny dla niego rok, bo on przyjeżdża ze Słobudki, gdzie pracował jako nauczyciel, na wakacje do Lublina, do swojego miasta. Spotyka się z Bielskim i z Gralewskim. Brat urządził to spotkanie i wręcza im opowieść o papierowej koronie. I to będzie debiut Czechowicza. I tak właśnie zamknęliśmy ten świat. Tu Kanada, tu Anglia, tu Lublin. Jak Państwo widzą, wszystko da się połączyć. Ale rzeczywiście ta książka powstaje w bardzo specjalnym momencie.
Mówisz o pani Dalloway.
O pani Dalloway.
Grażyna tutaj przywołuje erudycyjnie szalenie moment w historii literatury czy historii kultury europejskiej, zwłaszcza języka angielskiego, czyli rok 1922, kiedy ukazuje się kilka bardzo istotnych książek, które zmieniają sposób myślenia o tym, czym jest literatura, do czego służy, jak się ją pisze, jak się ją czyta. Virginia Woolf jest jedną z najważniejszych twórczyń tego nowego nurtu w literaturze europejskiej, czy w literaturze zachodu, czyli modernizmu. Obok niej jest James Joyce, znany Państwu znakomicie autor, no przede wszystkim Ulyssesa, z którym łączy się często panią Dalloway, bo obie te powieści dzieją się w jednym mieście i jednego dnia. Tamta jest takim słoniem ogromnym, trudnym do przeczytania, tak bym to powiedziała. Tak? A ta książka jest dużo skromniejsza w zamiarze, moim zdaniem dużo intensywniejsza. Być może właśnie z tego powodu, że jest taką kwintesencją. Nie w tym rzecz, żeby porównywać te dwa wspaniałe utwory, ale żeby zobaczyć, że to są eksperymenty, to są bardzo odważne kroki w nowość, zrobione w tym samym czasie. Również w tym czasie pisze Catherine Mansfield, wspomniana przez Grażynę, autorka przede wszystkim genialnych opowiadań. Catherine Mansfield, jeśli Państwo nie mieli okazji mieć w ręku tej książki, bardzo polecam, bo to jest znakomita lektura, nie wymagająca jakichś wysokich szlifów literackich. To jest, po prostu się świetnie czyta. Są takie opowieści chwytające za serce, a przy tym, no właśnie Mansfield wydeptuje tę ścieżkę, którą potem literatura modernistyczna pójdzie. I wtedy też pisze T.S. Eliot, jeden z największych poetów świata, na pewno jeden z największych poetów XX wieku, który opisuje krajobraz po I wojnie światowej jako ziemię jałową. Tak, mówi o Londynie jako o przestrzeni, która jest wyjałowiona z życia. To jest poemat, nie powieść, ale też ustawia swoich bohaterów, swoje przebiegi fabularne, żeby tak powiedzieć, właśnie w przestrzeni Londynu. Także to jest taki moment, kiedy literatura robi krok naprzód i Virginia Woolf moim zdaniem jest najgenialniejszą z tej wspaniałej plejady autorką i pani Dalloway jest chyba największym jej osiągnięciem. Ja tak uważam. Oczywiście istnieje, jak w każdej tego typu sytuacji, szkoła tych, którzy kochają najbardziej panią Dalloway i szkoła tych, którzy kochają najbardziej do latarni morskiej. Ja jestem za panią Dalloway.
Catherine Mansfield, co powiedziałaś tu na tej scenie i co przywołujesz także w posłowiu do pani Dalloway, To jest ta pisarka, której zazdroszczę pisarstwa, mówiła Virginia.
To Mansfield to była jedyna pisarka, której zazdrościłam tego, jak pisze. No, Woolf, prawda, to szczyty pisarstwa, więc jak ona mówi o kimś, że zazdrościła, no to wszyscy się na to zdanie rzucają. To były rówieśniczki niemalże znające się, konkurujące w pewnym sobie sensie ze sobą. To bardzo taka ciekawa relacja.
Powieść modernistyczna, czyli powieść, w której tak naprawdę fabułę po ściśnięciu da się opowiedzieć w kilkunastu zdaniach. Tak też jest oczywiście z panią Dalloway. Czyli właściwie o czym jest ta książka? O kobiecie? Czy to jest książka queerowa? Czy to jest książka, która próbuje podsumować pewne zmiany, które zachodzą wówczas w Wielkiej Brytanii?
To się ładnie zaczynają zawsze i miło te spotkania, a potem pada pytanie, co to jest, o czym jest ta książka, tak? I tłumacz się człowieku. To nie jest proste pytanie, wbrew pozorom. Rzeczywiście, gdyby tak chcieć anegdotycznie opowiedzieć fabułę tej książki, no to by można było powiedzieć tak, jedna pani bogata i zasobna i elegancka wydaje przyjęcie. A jeden pan wraca z tego akurat dnia z Indii, gdzie mieszka stale, raz na jakiś czas przyjeżdża do Anglii, no i to właśnie tego dnia się zdarza, oni kiedyś byli w sobie bardzo zakochani, spotykają się i przeżywają moment wzruszenia. Oboje wspominają swoje młode czasy. A inny pan, który jest weteranem I wojny światowej, jest chory na zespół stresu pourazowego i tego dnia popełni samobójstwo, a jego biedna żona chodzi z nim po mieście, idą do lekarza, żeby jeszcze spróbować go uratować. Nie udaje się go uratować. Kropka. Tak? Wieczorem odbywa się przyjęcie, w czasie którego ta pierwsza pani, nic nie wiedząca wcześniej o tym nieszczęsnym Septimusie, dowiaduje się o tym, że oto pacjent jej gościa odebrał sobie życie.
I na szczęście spoilerowanie w przypadku powieści modernistycznej nie istnieje.
To nic nie zdradza, prawda? To, co opowiedziałam teraz, jest właściwie jakąś karykaturą tej książki. Więc jeżeli pytasz, o czym jest ta książka, no to odpowiedzi jest bardzo wiele, bo to jest książka zarówno o wojnie. Wydaje mi się, że bardzo mocno książka o wojnie. Jej akcja toczy się pewnego dnia w czerwcu, tego dnia w czerwcu. Badacze wyliczyli, że to był 13 czerwca, środa, to była środa, czyli dokładnie 5 lat po zakończeniu I wojny światowej. Tak? Czyli niby jest pokój, wszystko wróciło do normy, świat jest piękny, ten dzień jest oszałamiająco cudowny, świeci słońce, ptaki śpiewają, ludzie chodzą na spacer, no to przyjęcie ma się odbyć, tak? A wojna cały czas wyłazi z każdej szczeliny. Tak? Gdzie się nie ruszyć w mieście, to się okazuje, że wyłazi z niego wojna. To jest coś, z czym my tutaj w Polsce, państwo w Lublinie, na pewno żyjemy na co dzień, prawda? To jest to doświadczenie przestrzeni, która jest zbudowana na traumie, na doświadczeniu koszmaru. Więc o tym na pewno jest ta książka. Ale zarazem jest to książka o kobiecości, tak? Główną bohaterką jest pani w moim wieku, tuż po 50. Co zresztą jest jakimś dziwnym dość wyborem, prawda? Jak na bohaterkę powieści eksperymentalnej. O starszych paniach się nie pisuje powieści eksperymentalnych, a jednak. Ona chodzi po mieście, ogląda to miasto, wspomina, spotyka się z ludźmi, patrzy na ludzi, myśli o swojej córce, myśli o jej nauczycielce. Czyli jest to taki portret kobiety. Dzień z życia kobiety. Bardziej bym zespoilerowała, gdybym powiedziała, jakie ona intensywne momenty takiego duchowego przeżycia, jakich doświadcza. O tym nie będę mówiła, ale doświadcza rzeczywiście takich momentów, w których dowiaduje się czegoś o sobie, tak? Dowiaduje się czegoś o życiu. Zarazem jest to książka o niemożności życia. O tym, że życie, że rzeczywistość, że wojna, że traumy doprowadzają nas do szaleństwa. I tu mówię oczywiście o historii Septimusa Smitha, młodego człowieka, który wraca z wojny z żoną, młodą Włoszką, z którą się poznał w Mediolanie i okazuje się nagle, że nie może żyć. Ta trauma doświadczenia wojennego, ten zabity na wojnie przyjaciel Evans, który wyłazi na niego z przeróżnych miejsc, to jest coś, co go no, po prostu doprowadza do zakończenia życia w sposób bardzo dramatyczny, mimo że nie chce, mimo że chce żyć. Tak, to jest taka próba zobaczenia tego momentu w życiu człowieka, w którym bardzo chce się żyć, a nie można. I w tym sensie pani Dalloway, ta elegancka dama wydająca przyjęcie i ten nieszczęsny Septimus Smith, skromny urzędnik z doświadczeniem wojennym, oni są ze sobą w tajemniczy sposób połączeni. Jedno z nich żyje, drugie z nich umiera. Więc to jest kolejny temat tej książki. Myślę sobie też, że to jest książka o mieście. To jest książka, która w absolutnie genialny sposób portretuje Londyn. Nie w tym sensie, że człowiek rozpoznaje miejsca, bo zresztą też, tak? Ale jakby popatrzeć na to, jak Virginia Woolf opisuje ulicę, opisuje ruch uliczny, opisuje nowoczesność miasta, no to dla mnie to jest majstersztyk po prostu niepobity przez nikogo. To jest rok, pamiętajmy, pisze to Virginia Woolf w latach, połowie lat 20., pierwszej połowie lat 20., tak? Czyli w czasie, kiedy obrazy fotograficzne wcale nie były oczywistością. Nie mówiąc o tym, że obrazy filmowe nie były oczywistością. My jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w czasie szybkiego montażu, prawda? To znaczy to, że się zmienia na ekranie co pół sekundy obraz, w ogóle nam nie przeszkadza już. Znaczy większości z nas nie przeszkadza, niektórym trochę przeszkadza. Ale to, że idziemy do kina i James Bond tam, nie wiem, jedzie na dachu pociągu, prawda? A potem pół minuty później jakaś pani siedzi w salonie, i pije drinka, to w ogóle jakby nie zastanawiamy się nad tym. Tak? W latach 20. to było kompletne nowum. Prawda? Technika filmowa otwiera wyobraźnię człowieka w takich kierunkach, w jakich nigdy dotąd ona otwierana nie była. Równocześnie otwierają tę wyobraźnię sztuka nowoczesna. Sztuka abstrakcyjna, sztuka dynamiczna, która nie przedstawia statycznego obiektu, tylko przedstawia obiekt w ruchu, zgeometryzowany. Virginia Woolf w tej powieści używa wszystkich tych technik malarskich, filmowych, fotograficznych, kinetycznych na różne sposoby, żeby opowiedzieć słowami, zrobić to w słowach. Niesłychane, naprawdę niesłychane. Bardzo, jeśli Państwo będziecie mieć cierpliwość, żeby zajrzeć do tej książki, bardzo polecam, żeby jakby nad tym sobie się zastanowić. Jest taka scena w początku powieści, jedzie ulicą samochód, którym porusza się, zdaje się, premier, a może królowa, nie wiemy, kto to jest, limuzyna, firaneczki zasłonięte, szofer, prawda? I taki jest poszum na ulicy, takie jest poruszenie, kto to jedzie. Po prostu klękajcie narody, jak to jest zrobione, ta plotka, która się przenosi od osoby do osoby po ulicy, ten ruch samochodu w połączeniu z ruchem ludzi, którzy idą we wszystkich kierunkach, jeszcze samolot się pojawia nad głową, też nowum, kompletne, prawda? Dla nas latający samolot to nie jest jakieś zwyczajne wydarzenie. Wtedy samolot ciągnący za sobą taki dymem pisany napis, to było coś niesłychanego. Cała ulica patrzy w górę. Bardzo polecam odbieranie tej powieści na tym poziomie, bo to niezwykle dużo daje radości, żeby zauważyć, jak ona zauważa, jak ona jest w stanie zamienić to na słowa, które wydaje się, że są linearne i statyczne.
I rzeczywiście może towarzyszyć Państwu albo poprzedzać lekturę nowego tłumaczenia pani Dalloway, oglądanie na przykład kubistycznych obrazów, bo to bardzo, bardzo pomaga w odbiorze. A ja jeszcze myślałam też, czytając to twoje tłumaczenie, jeśli chodzi o fotografii piktorialnej, która wprawdzie już ma swój schyłek, kiedy Virginia Woolf zaczyna pisać panią Dalloway, ale jednak odegrała bardzo ważną rolę. Czyli takiej fotografii, która nie przedstawia dokładnie tego, co jest, tylko przedstawia to, jak sobie wyobraża to fotograf. Tam jest dużo ingerencji fotografa w tę rzeczywistość zdjęcia, które teoretycznie powinno być obrazem konkretnej rzeczywistości. Właśnie z tą rzeczywistością w obu tych książkach dzieją się bardzo różne rzeczy. Za tą rzeczywistością trochę trudno nadążać, jeżeli człowiek sobie wyobraża, że czas biegnie do przodu. Przestrzeń jest taka, jaką widzę. I w ogóle są jakieś reguły. No więc jeżeli tego nie zawiesimy na koku, to można się pogubić. No, zwłaszcza w przypadku Małej Czarnej i Perły, gdzie już kompletnie nie wiadomo, czy to, co ona sobie wyobraża, ta główna bohaterka, chodząc po Toronto, tu mamy spacer po Londynie, tam mamy spacer po Toronto, czy to, co ona sobie wyobraża, to jest, czy tak naprawdę nie jest? To w ogóle nic nie jest do końca oczywiste. Jak ty sobie radziłaś z tą rzeczywistością w jednej i w drugiej książce? Rzeczywistością, która wcale nie jest taka rzeczywista. Czy to jest jakieś wyzwanie dla tłumaczki specjalne?
Zgadzam się zupełnie z tym, co powiadasz, że te obie powieści nie przedstawiają linearnej fabuły i nie przedstawiają świata w sposób oczywisty, czyli taki, który by nie budził w ogóle naszego zainteresowania czy naszego doświadczania. Nie interesuje mnie taka literatura, która to robi. Ale nie mogę się zgodzić z tym, żeby wejście w świat tych dwóch powieści wymagało jakiegoś rodzaju ekwilibrystyki. Dlatego, że ja mam głębokie poczucie, że my w takim właśnie świecie żyjemy. Tak? To znaczy nikt z nas nie żyje w świecie, który można opisać prostymi zdaniami, przechodząc od punktu A do punktu B w jakimś przebiegu wydarzeń. Ale wstajemy rano i myślimy sobie nie tylko o tym, prawda? To nie tylko to, że idziemy do łazienki tam, nie wiem, umyć zęby, czy tam cokolwiek robimy w łazience, tylko już mamy w głowie to, co nas czeka tego dnia, albo mamy w głowie to, z czym się położyliśmy spać wieczorem, prawda? To są już trzy rzeczy naraz. Tak? Wychodzimy z domu i idziemy tam do pracy, czy gdziekolwiek idziemy, ale równocześnie zauważamy, że przecież zakwitły forsycje, czy też, że są ptaki gdzieś w parku, albo że właśnie siedzi na ulicy biedne, bezdomne dziecko i coś by trzeba z tym... Jakby no, nie jest tak, że tego wszystkiego nie ma naraz. To wszystko jest naraz, prawda? A patrząc na to, co nas otacza i idąc do pracy nakierowani na cel, równocześnie przypominamy sobie, że tam na przykład coś się nam bardzo miłego wydarzyło, tak? Jesteśmy naraz w kilku płaszczyznach czasowych. Albo że właśnie jest wojna na Ukrainie i nagle nam ta myśl wybucha, prawda, w głowie. Ja mam przekonanie, że obie te powieści, i tak bym chyba je chciała opisywać, ja jestem trochę zaniepokojona tym, jak słyszę nieustająco, jakie one są trudne. O Małej Czarnej i Perłach usłyszałam, taki był jakiś audycja gdzieś tam przez kogoś zrobiona i dwie panie rozmawiały o tym i jedna w drugą wmawiała, jakie to jest trudne i jakie to jest nieoczywiste. I tak, to jest bardzo trudne. Więc jak myślałam sobie, co wy macie z tą trudnością? Przecież my tak żyjemy, to jest nasze życie. Tak wygląda nasze życie. Te dwie kobiety kapitalnie potrafią to uchwycić. Więc w tym sensie radziłam sobie, jak pytasz już o robotę tłumaczeniową, radziłam sobie z tym w ten sposób, że to się wszystko musi idealnie i precyzyjnie zgadzać. To są takie powieści, w których nie ma luzu. Tam nie może być dodatkowego, niepotrzebnego słowa. Tam nie może być jakiegoś przebiegu, który nie ma znaczenia. Wszystko ma znaczenie, bo wszystko się składa właśnie w tę intensywną jakość, którą jest no, autentyczność życia.
Chciałam poprosić o przeczytanie pierwszego fragmentu pani Dalloway. Przypomnę tylko państwu, że pani Dalloway miała już polskie oczywiście tłumaczenie. To jest tłumaczenie z lat 60. Zresztą bardzo dobre tłumaczenie. Nikt specjalnie na to tłumaczenie nie narzekał. Ale to tłumaczenie Magdy Heidel jednak znacznie się od tamtego tłumaczenia
różni. Teraz się przekonamy, czy ono
zaraz
idzie
o tym porozmawiamy. Słuchamy.
Pani Dalloway powiedziała, że kwiaty kupi sama. Lucy ma dosyć roboty. Trzeba będzie powyjmować drzwi ze zawiasów. Przychodzą ludzie od Rumpelmayera. A poza tym pomyślała Clarissa Dalloway, co za dzień. Świeży, jakby go rozdano dzieciom na plaży. Co za radość, jak skok na głęboką wodę. Bo właśnie tak zawsze to odczuwała, kiedy z delikatnym skrzypieniem zawiasów, które słyszała i teraz, otwierała w Barton przeszklone drzwi do ogrodu i rzucała się w otwartą przestrzeń. Jak świeże, jak spokojne, cisze oczywiście niż tutaj, było wczesnym rankiem tamto powietrze. Jak plusk fali, jak pocałunek fali, chłodne i ostre. Ale dla tej osiemnastolatki, którą wtedy była, także przepełnione powagą, bo stojąc wówczas w drzwiach, czuła, że zaraz wydarzy się coś strasznego. Patrzyła na kwiaty i na drzewa, nad którymi wił się dym, a gawrony wznosiły się i opadały. Stała i patrzyła, aż Peter Walsh zapytał. Zaduma wśród warzyw? Tak to było? Osobiście wolę ludzi niż kalafiory. Tak to było? Musiał to powiedzieć któregoś dnia w porze śniadania, kiedy wyszła na taras. Peter Walsh. Niedługo ma wrócić z Indii, w czerwcu czy w lipcu. Nie pamiętała dokładnie, bo listy od niego były strasznie nudne. Pamięta się te jego powiedzonka, jego oczy, scyzoryk, uśmiech, zrzędzenie. Podczas gdy miliony innych rzeczy po prostu zupełnie znikły. Pamięta się jednak, jakie to dziwne, tych kilka powiedzonek, na przykład to o kapuście. Znieruchomiała na chwilę przy krawężniku, czekając, aż przejedzie ciężarówka. Urocza kobieta, tak myślał o niej Scrope Purvis. Znał ją tak, jak w Westminsterze zna się kogoś, kto mieszka po sąsiedzku. Ma w sobie coś ptasiego, coś z sójki, coś błękitno-zielonego. Lekkość, żywość, choć jest już po 50. A po tej chorobie bardzo posiwiała. O, przystanęła, nie widzi go. Czeka na przejście, taka wyprostowana.
Jedno z tych słynnych pierwszych zdań powieści, które do tej pory znaliśmy, pani Dalloway postanowiła, że kwiaty, że sama kupi kwiaty, brzmi teraz inaczej. Przestawiłaś końcówkę tego zdania w twojej wersji, pani Dalloway postanowiła, że kwiaty kupi sama. Inny rytm pojawił się w tym zdaniu. Powiedz o tym zdaniu, o tłumaczeniu tego zdania, a później powiedz mi jeszcze, jak to jest z tym kalafiorem i kapustą. Bo w poprzednim tłumaczeniu oczywiście jest dwa razy kalafior.
Mam przekonanie, że zwłaszcza w takiej narracji jak ta, kiedy każde zdanie należy do kogoś, nie ma tam narratora, który by mówił, który by nam gadał, prawda, co kto robi, tylko każde zdanie jest performatywem, jest odegraniem czynności. Tak? Dlatego bardzo uważnie staram się słuchać. Czyli chciałabym, żeby te zdania odzwierciedlały to, jak ta osoba sobie myśli, czy też sobie by mówiła, prawda? Więc pani Dalloway powiedziała, że kwiaty kupi sama. Tak mi powiedziała, jeśli mogę tak powiedzieć. U Krystyny Tarnowskiej to zdanie brzmi, pani Dalloway powiedziała, że sama kupi kwiaty. I to jest bardzo dobre tłumaczenie i bardzo dobre zdanie. Pani Dalloway powiedziała, że sama kupi kwiaty. Tylko do Tarnowskiej pani Dalloway mówiła, sama kupię kwiaty. A do mnie pani Dalloway powiedziała, kwiaty kupię sama. No, ty zrób to, Lucy. Ja kwiaty kupię sama. Można oczywiście robić subtelne analizy rozkładu akcentu zdaniowego w tej frazie. Darujmy to sobie. Mam nadzieję, że państwo czujecie, prawda, o co mi chodzi. Tak? Ta moja pani Dalloway może jest jakaś taka bardziej energiczna. Ja też jestem dość energiczną osobą, więc być może jakoś te energie ode mnie przejęła, czy też jakoś ją dzielimy ze sobą. Natomiast z kalafiorem i kapustą jest tak, że w oryginale jest najpierw cauliflower, potem jest cabbage. Te rośliny, te warzywa są kuzynami, tak? Cauliflower, czyli kwiat kapusty, tak? Po łacinie jakby wrócić do źródłosłowu, to jest to samo słowo. Także pomyślałam, dlaczego mam poprawiać Virginia Woolf, czy też ułatwiać, nie wiem, czy też uważać, że moi czytelnicy są niemądrzy i jakoś się nie zorientują, że albo sama Clarissa nie bardzo pamięta, o jakim warzywie wspomniał wtedy Peter, a może Peter powiedział o dwóch różnych roślinach. Zauważyli państwo, prawda? Ona wychodzi z domu, jest na ulicy. Jeszcze nie wiemy, że jest na ulicy. Na razie wychodzi z domu, ale widzi ten piękny dzień i przypomina sobie inny piękny dzień, który się wydarzył 30 lat wcześniej, tak? Czy tam 20 parę lat wcześniej. I już się jej buduje w pamięci scenka, która wtedy się wydarzyła. A to, że jest na ulicy w Londynie, dowiadujemy się nie od niej, nie od jakiegoś narratora, tylko od jej sąsiada, pana Scopa Purvisa, którego już więcej nie spotkamy, który patrzy na nią i mówi, o, jaka ptasia, prawda? Zatrzymała się. Nie? Czyli to jest zabawa w tej prozie, tak? To jest zabawa w tej prozie. Tam nie ma fałszywego zdania, tam każdą rzecz ktoś widzi i zawsze ktoś jest widziany. Pani Dalloway patrzy, ale pani Dalloway jest obserwowana. Więc tam kapusty czy kalafiory, to należy do tej właśnie przestrzeni świata, w której jest luz. Nam się mylą rzeczy, tak? Nam, to nie jest ważne, tak? To ona mogła źle zapamiętać, a może dwa słowa padły. Ważne jest to, jak ona, jak Woolf pozwala jej być żywą osobą, na żywo pokazującą się nam w tej przestrzeni, którą dla niej buduje tymi kilkoma słowami, bo przecież to był króciutki fragment, prawda? To jest stroniczka.
Nie pokusiłam się o to, żeby policzyć kropki, ale mam niejasne wrażenie, że w tłumaczeniu Krystyny Tarnowskiej tych kropek jest zdecydowanie więcej niż w twoim tłumaczeniu. Częściej te zdania bardzo długie rozbija na drobniejsze.
To prawda, chociaż nie wiem, czy możemy powiedzieć, że to robi Krystyna Tarnowska na pewno. I warto to podkreślić. Krystyna Tarnowska tłumaczy tę książkę w roku 1900, czy wydaje tę książkę w roku 61, czyli no ponad 60 lat temu. Tak? Jesteśmy w zupełnie innej przestrzeni lingwistycznej. Inaczej się używa polszczyzny wtedy. Myślę sobie, że redaktorki w wydawnictwach mają dużo bardziej wyśrubowane standardy poprawnościowe. językowe dużo bardziej wierzą w słownik, wierzą w gramatykę, prawda? I to wszystko bardzo dobrze. Tak? To jest rodzaj środowiska, w którym pracuje tłumaczka. I być może sama Tarnowska też dzieliła niektóre z tych potwornie długich zdań na krótsze, ale jestem więcej niż pewna, że to jest również efekt tego, jak wtedy opracowywano książki. To jest efekt pracy edytorskiej. Może od razu powiem, że nie było moim celem robienie konkurencji Krystynie Tarnowskiej. Ja nie w tym celu tłumaczę w ogóle, żeby udowodnić, że ktoś przetłumaczył mniej wspaniale niż ja, albo że ja wspaniale niż ktoś. I nie patrzę do przekładu poprzedników, gdy zdarza mi się, że tłumaczę coś, co już było tłumaczone, zanim nie zrobię sama własnej roboty. Więc był taki moment w pracy nad tą powieścią, bardzo chciałam ją przetłumaczyć i potem miałam taki moment zawahania, czy jest sens, bo ten przekład Tarnowskiej jest znakomity. Dobrze się czyta tę książkę. A potem, jak już sprawdziłam po zrobieniu swojego przekładu, czy porównałam fragmenty, jednak był sens, dlatego że ja sobie postawiłam maksymalistyczne zadanie, że nie skracam żadnego zdania. Także wszystko to, co pisze Wolf w tych niezwykle skomplikowanych, aklarownych i krystalicznych okresach, ja również po polsku będę robiła. I rzeczywiście efekt, myślę, jest taki, że ta książka w moim przekładzie jest dużo bardziej eksperymentalną prozą. Tak? Jeśli kogoś ciekawi eksperyment literacki, to może go tę robotę Wolf, tę taką naprawdę jej odwagę pisarską zobaczyć. W przekładzie Tarnowskiej mamy do czynienia ze stylem pewnie troszkę wyższym, pewnie troszkę ulogicznionym i takim wyeleganconym, prawda? Bo ona właśnie i jej redaktorki nie pozwalały na to, żeby się osunąć w takie dziwactwa, takie obrazy, językowe obrazy świata, na które pozwala sobie Wolf zdecydowanie.
To, co na pewno łączy te dwie powieści, to to, że dobrze jest czytać je przez biografię autorek. One mają bardzo duży związek z biografiami autorek. Można by nawet powiedzieć, że miejscami są autobiograficzne, choć niekoniecznie Virginia Woolf odnajdziemy w Clarysie, prędzej w Septimusie. Ale znajomość biografii autorek bardzo się przydaje do czytania i jednej, i drugiej opowieści, tak myślisz?
A na pewno się dobrze z tymi powieściami uspójnia. To znaczy można zrozumieć to połączenie między biografią a twórczością. Ale nie jest tak, że trzeba znać biografię, żeby zrozumieć powieści. Tak? Jeśli chodzi o powieść Wolf, no to ona oczywiście wplata tam masę wątków ze swojego życia, masę takich problemów, które się z jej życiem łączą. To też jest zresztą, jeśli można taką jeszcze dygresję wsteczną, to też jest duża różnica między tym, jak ja tłumaczę panią Dalloway, a jak tłumaczyła Krystyna Tarnowska. Tak? Znaczy my dziś wiemy o Virginia Woolf znacznie więcej, niż ona mogła wiedzieć. I dla nas Virginia Woolf nie jest już mało znaną, pomniejszą pisarką modernistyczną angielską, tylko jest gigantką myśli i twórczości XX wieku, jest ikoną feminizmu, postacią queerową, jest elementem popkultury. Prawda? My to wszystko już mamy przerobione. Nawet jeżeli ktoś nie wie niczego o Virginia Woolf, no to jak usłyszy to nazwisko, to jakoś coś tam się mu kojarzy z pewnym wizerunkiem. No więc również takie rozumienie tego, na czym polega współczesne pisarstwo, jest zupełnie inne. Więc to, ten mój punkt, z którego ja piszę ten przekład, jest kompletnie inny niż ten punkt, z którego pisała Krystyna Tarnowska. W tym sensie trudno te dwa przekłady całkiem bezstronnie porównywać. Natomiast no rzeczywiście jest tak, że jak się zna biografię Woolf, to pewne rzeczy się wydają oczywiste, czyli oczywistsze, albo może bardziej przejmujące. Tak? Jak wiemy o tym, że ona sama odebrała sobie życie, no to ten Septimus, o którym ona pisze parę dekad, tak? przed tym dramatycznym momentem, kiedy sama wchodzi do rzeki z kamieniami w kieszeniach, prawda? To jakby czytamy tę powieść z dużo większą emocją. Jak wiemy, jaka była matka Virginia Woolf, to też możemy pewne rzeczy, czy jak była wychowywana Virginia Woolf, jak wiemy o jej poglądach na stosunki społeczne.
Jak była leczona,
o, to jest bardzo ważne, prawda? Ona cierpiała na choroby psychiczne czy psychologiczne i była leczona w sposób taki, który dziś byśmy uznali za zbrodniczy niemalże, a Septimus no też jakby nie dostaje takiej pomocy, jakiej by dostać powinien, jaką by dostać powinien. Więc tak, rzecz jasna coś w tym jest. A przy Helen Weinzweig, o której pewnie zaraz będziemy mówić, to troszkę na innym poziomie, ale jej biografia jest rzeczywiście zdumiewająca, taka niesłychana. Tak.
Prosiłabym o fragment Małej Czarnej i Pereł.
Teraz już byłam gotowa na końcowy element swojego cowieczornego rytuału. W niewielkim kręgu światła na stoliku nocnym leżał pakiet pocztówek spiętych szeroką gumką, najwyraźniej naprężoną do granic, bo kiedy ją zdejmowałam, pękła. Najpierw potasowałam kartki. Następnie oparłam się z powrotem na poduszkach, zamknęłam oczy i na ślepo wyciągnęłam 3. Pierwsza z wylosowanych pocztówek była sepiową fotografią posągu konia i jeźdźca. Tylko tę jedną kartkę miałam na wspomnienie hotelu Paralelo w Barcelonie. Wtedy, w środku nocy, rozległo się stukanie do drzwi, szepty na korytarzu i delikatne przynaglenie, żebym się szybko ubrała, bo musimy natychmiast wyjeżdżać. Kiedyśmy pospiesznie opuszczali hotel, zdołałam porwać tę pocztówkę ze stojaka na blacie recepcji. Dwie prostytutki, jak z filmu Felliniego, ubrane w obcisłe spódniczki i bluzeczki, które ujawniały kształty ich ud i piersi, wychodzące o tej porze do hotelu ze swoimi klientami, patrzyły na tę kradzież w zdumieniu i bez śladu uśmiechu gapiły się na mnie, chociaż towarzyszący im mężczyźni żartowali, śmiali się, aż wreszcie drzwi windy zamknęły się przed pełnymi dezaprobaty twarzami dziewcząt. Szczegóły naszej krótkotrwałej namiętności w Barcelonie przywołać mogę łatwo, ale nie dostarczają mi one wiele przyjemności. Być może z powodu poczucia niewygody w tym obskurnym hotelu. Ze ścian kapała woda. Pościel była wilgotna. Wojna w Wietnamie przybrała nie najlepszy obrót. Domyśliłam się, że wdrożono ściślejszą kontrolę bezpieczeństwa, jako że zaczęliśmy się spotykać w dzielnicach robotniczych. W dusznym, ciasnym pokoju z pękniętym bidetem naprzeciwko wyleżanego łóżka dopadło mnie złe przeczucie, znane mi z dzieciństwa wrażenie, że dzieje się coś niedobrego albo że jestem czemuś winna, ale nie wiem czemu i zaraz zostanę poddana karze, podczas której oznajmią mi, na czym polega moja zbrodnia. Chcę mieć z tobą dziecko, wyznałam. Dobry Boże, ale po co? Bo wtedy cokolwiek się stanie, będę miała przy sobie nasze dziecko, które zawsze będzie mi przypominać o naszej miłości. W Hiroshimie mówiłaś, że to jest niesamowita rzecz, urodzić dziecko, że to potworna odpowiedzialność i tak dalej. Już zapomniałam. W pokoju nie było czym oddychać. Dolną część jedynego okna blokował nieczynny klimatyzator. Górnej nie dało się nijak otworzyć. Drzwi były rzecz jasna zamknięte. Konrad kazał mi wówczas przysiąc na życie tych dzieci, które już mam, że nie jestem w ciąży, ani nie pozwolę sobie na to, żeby zajść w ciążę z nim. No, nie dąsaj się, dodał. A następnie, odsuwając się, by spojrzeć na mnie z dystansu, wygłosił krótkie przemówienie o tym, jak to kobiety lubią usidlić mężczyzn, zachodząc w ciążę. Zdaje mi się, że użył czasownika wmusić. Tak czy inaczej, zawsze zakładał prezerwatywę, taką specjalną, jak mówił, żeby dać mi więcej przyjemności. Dokładny opis na pudełku informował o 148 wypustkach i 11 obrączkach. Czasami zastanawiałam się, czy to nie jest w istocie profilaktyka przeciw zdradzie. Resztę tej krótkiej nocy wypełniło nam słuchanie muzyki. Konrad zadzwonił na dół i niebawem pojawił się młody człowiek z gitarą. Wybrzdąkał melodię, jakby prosił Konrada o docenienie bukietu instrumentu. Przez dłuższy czas dawał popis swej wirtuozerii, a następnie z końcową falą akordów i niskim ukłonem wręczył gitarę Konradowi. Co dziwne, gitara nie była tylko rekwizytem, jak na przykład trąbka pewnej parnej nocy w Nowym Orleanie. Konrad grał pięknie, z rubatowymi rytmami, kontrolując melodię za pomocą uwodzących emfaz na końcu każdej frazy. Potem zagrał Recuerdos de la Alhambra Teregi w całości z pamięci i przez cały czas patrząc mi w oczy, aż wobec piękna tej chwili napełniły się łzami. O drugiej nad ranem, jak gdyby oczekując stukania do drzwi, powiedział: umawiamy się, że jeśli nie ma koperty ode mnie, to znaczy, że nie mogę się z tobą zobaczyć. To znaczy, że coś ci się stanie. Niekoniecznie. Bez względu na przyczyny to będzie po prostu znaczyć, że nie mogę się z tobą spotkać. Nie możesz czy nie chcesz? Na jedno wychodzi. Jeździec na ukradzionej pocztówce domagał się mojej uwagi. Na odwrocie w trzech językach napisano, że to król Katalonii. Siedział na swym wierzchowcu wyprężony, władczy, pelerynę odrzucił w tył, wodze dzierżył w jednej urękawiczonej dłoni, drugą rozkazująco uniósł w górę. Rzeźbiarz uchwycił na jego twarzy wyraz wyższości wobec wszystkiego, co ma przed oczyma. Szlachetne oblicze, wiedziałam to, w każdej chwili może wykrzywić się z wściekłością. Przypominał mi Zbigniewa, mojego męża. Szybko wyciągnęłam kolejną kartkę.
Konrad jest szpiegiem, ale nie jest to powieść szpiegowska. Nie wychodzą z łóżka, ale właściwie nie jest to romans. Mała Czarna i Perły tytuł sugerowałby po prostu jakąś słodką opowieść o kobiecie, która dobrze się ubiera. Być może niektórym przyszłaby do głowy Coco Chanel. A to zupełnie inna historia. Tutaj to dopiero jest naplątanych tropów, cudownie naplątanych tropów, narracji i rozmaitych innych historii. Aż żal, że Helen Weinzweig niewiele po sobie zostawiła, bo zostawiła zbiór opowiadań, staje się, i dwie powieści. Ale ona, w przeciwieństwie do Virginia Woolf, która odżegnywała się od tego, że jej inspiracją był Ulysses Joyce'a, ona mówi, że jej inspiracją były bardzo konkretne literackie nazwiska. Uznała, że w pewnym momencie literaturą, formą literacką zawładnęli mężczyźni, a ona musi to sobie przełożyć na swój kobiecy język. Zacznijmy jednak od pytania najprostszego, ale odpowiedź bardzo mnie ciekawi. Jak ty trafiłaś na Helen Weinzweig, o której właściwie nikt tutaj nie słyszał?
To jest wybitna pisarka o bardzo niewielkim dorobku. Tę powieść mi kiedyś, wspomniał mi o niej mój znajomy, który jest tłumaczem literatury polskiej na angielski. Powiedział, czy słyszałam o takiej pisarce, bo to właśnie wyszło w Stanach i jemu się to wydaje genialne. Nie słyszałam o takiej pisarce. Powiedział mi o tym dlatego, że pomyślał, że no to jest osoba o polskich korzeniach, czy też o korzeniach w Polsce, bo trudno powiedzieć, że polskich. I że może ja coś w związku z tym wiem. No więc szybciutko sprowadziłam sobie tę książkę. Ona wyszła w 2018 roku.
Ale to wznowienie.
No więc właśnie, wyszła w takiej serii New York Review of Books Classics, czyli takie czasopismo literackie nowojorskie. Wydają serię w jednolitej szacie graficznej. To jest taka bardzo znana, dobrze rozpoznawalna przez czytającą publiczność seria. No i tam właśnie ta książka się znalazła i tam ją znalazł Sean, mój znajomy. Więc sprowadziłam sobie tę książkę i, no i rzeczywiście wpadłam zachwyt. Pomyślałam sobie, że ja nie wiem, że jest ktoś taki, kto pisze no właśnie w tym paradygmacie, w tej tradycji, co moje ulubione pisarki. I do tego jest tak zadziorny. Ta powieść jest bardzo taka, powiedziałabym, pod włos na wielu frontach, tak? Czy w wielu kwestiach. Helen Weinzweig tę powieść opublikowała w roku 80. Zaczęła pisać jako prawie 50-letnia pani, odchowawszy synów po 20 latach spędzonych jako żona swojego męża. W Toronto była żoną Johna Weinzweiga, który jest takim pendereckim kanadyjskim. Jako żona Johna Weinzweiga i matka jego dwóch synów, była również bardzo aktywna i jako założycielka Związku Pisarzy Kanadyjskich, i jako założycielka Związku Kompozytorów Kanadyjskich. Powiedziała w jakimś wywiadzie takie zdanie: John i ja oboje zajmowaliśmy się jego karierą. No i po tym czasie również za radą swojego terapeuty zwróciła się w stronę literatury i napisała kilka cudownych rzeczy, naprawdę fantastycznych, na najwyższym poziomie. Natomiast zanim została żoną Johna Weinzweiga, była jego koleżanką szkolną w liceum, do którego trafiła cudem, dlatego że zanim trafiła do liceum, była dziewczynką żyjącą w dzielnicy Nędzy w Toronto. Córką samotnej matki, emigrantki, kobiety niezwykle odważnej i bardzo takiej buńczucznej, żyjącej na własnych zasadach, samodzielnej absolutnie. No ale to oznaczało oczywiście i ubóstwo, i ostracyzm społeczny, i opowieści, które są zawarte w tej powieści, przetworzone, ale też te, o których można się dowiedzieć z jej życiorysu i z innych tekstów, są no, bardzo takim opisem brutalnego dzieciństwa. Natomiast zanim trafiła do Toronto, urodziła się w 1915 roku w Radomiu, a raczej w Sztetlu Radom, jako Helena Tenenbaum, córka ubogich żydowskich sklepikarzy. Więc ta jej droga jest taka surrealistyczna niemalże, prawda? Z najbardziej jakby nieuprzywilejowanych środowisk, z historią emigracji na drugi koniec świata, z ojcem, który żyje gdzieś w Szwajcarii, matka się rozwiodła jeszcze w Polsce. To wszystko razem tworzy obraz po prostu takiego żywota niesłychanego. Tak? I ona z tego wychodzi, pisząc historię, która jest, no właśnie, można powiedzieć, surrealistyczna, ale tak naprawdę głęboko realistyczna. O tym, jak żyje kobieta w końcu XX wieku. Kobieta dostatnia, mająca kartę kredytową, ubrana w małą czarną i perły, potrafiąca zamówić w eleganckiej restauracji obiad i mająca środki na to, żeby w eleganckich hotelach na całym świecie mieszkać. Jeżdżąca po całym świecie za swoim kochankiem, który ma na imię Konrad i który jest szpiegiem. Nie wiemy dokładnie, jakiej służy instytucji, jest jakaś agencja, ale co on robi tak naprawdę? Chyba walczy z komunistami, ale czy tak jest? Wcale to nie jest takie pewne. No i ma męża Zbigniewa, który mieszka dalej w Toronto. Jak się okazuje, z jakąś drugą nią. Tutaj mamy do czynienia z portretem kogoś, kto jest na kraju rzeczywistości różnych. Ona stoi nieustająco w miejscu, w którym jest ni tu, ni tu. Tak? Zawsze w tranzycie, zawsze w podróży. Zawsze gdzieś w poszukiwaniu czegoś.
I mogłoby się wydawać w trakcie lektury, że bohaterka jest kobietą wolną. No i nic bardziej mylnego, bo to, że uwolniła się od rodziny, od męża, który miał bardzo określone schematy na życie. Zbigniew to zresztą nie jest spolszczone imię. Zbigniew jest Polakiem. To, że postanowiła jeździć po świecie w poszukiwaniu kochanka, to tylko zamiana ról.
Jak się czyta tę książkę, to właściwie taka prosta interpretacja, która przychodzi do głowy, to jest, że to jest schizofreniczka. Tak? Że tak naprawdę ona wcale nie jeździ nigdzie, że nie ma żadnego Konrada, że ona to wszystko wymyśla, że to jest fantazja, tak? Że ona żyje w dwóch światach naraz. Ale mnie się wydaje, że taka interpretacja jest takim prostackim morderstwem tej książki. Tak? Bo ta książka jest tak napisana, że głęboko wierzymy w to, że to wszystko się dzieje. Wyjaśnienie, że ach nie, no bo ona jest taka jakaś pomylona, na nic nie udziela nam odpowiedzi. To jest historia o tym, jak bardzo trudno jest żyć w świecie, w którym tak mało jest pewności, w którym się jest równolegle żoną, kochanką, podróżniczką i osobą osiadłą. Jest się tym biednym dzieckiem i jest się dzieckiem żydowskiej rodziny. Jest się i bogatym, i biednym. Weinzweig chwyta coś bardzo istotnego o naszym życiu. Tak? O tym, że każda z nas jest gdzieś na przestrzeni, na przecięciu różnych ról i różnych zaszeregowań. I każde z nas jest ciągle w jakimś tranzycie.
Tutaj jest, staje się, ponad 20 osób, za którymi ty jako tłumaczka musisz podążać, za ich narracją.
Liczyłaś, tak?
Tak. Trochę się pogubiłam, trochę liczyłam. O ten moment tłumaczenia chciałam cię zapytać.
No Weinzweig jest świetną pisarką, więc ona nie zostawia luzów w tym sensie, że nie jest tak, że nie wiadomo, o co chodzi. Nasza bohaterka, idąc ulicą, nagle staje się małą dziewczynką, przed którą ktoś zatrzaskuje drzwi w lejącym deszczu i mówi: ty i ta twoja matka już tu nie mieszkacie. Ale jakby chyba nie ma wątpliwości, że to jest flashback. To jest moment, w którym nagle ona wraca do tej siebie nieuprzywilejowanej kiedyś. Tutaj się czuła winna, prawda? Jestem pewna, że to u Weinzweig jest klarowne szalenie. Myślę, że tutaj jest kwestia uchwycenia tych różnic językowych być może. Różne osoby widmowe i realne, które spotyka bohaterka krążąc po Toronto, mówią różnymi językami. To taka była robota, żeby to był wiarygodny język wielu osób, chociaż one nie są takie bardzo charakterystyczne, tak? To nie są tak, że są przerysowane postaci jakieś takie bardzo, poza może jednym epizodem tym z handlarzem jedwabiu, nie będę zdradzać.
Magda Heidel, dziękuję bardzo.